dzisiaj przegląd prasy wyjątkowy, bo przeprowadzi go Oliwier, bo dziennikarz tygodnika do rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I słuchamy.
A więc w tym tygodniu postanowiłem się zainteresować znowu o tym, o czym piszą gazety, jeśli chodzi o Polskę, dlatego że znowu sporo mówiono o Polsce w gazetach zachodnioeuropejskich. W tym przypadku skupiłem się na gazetach francuskich i brytyjskich i chodzi oczywiście o rocznicę wyzwolenia Auschwitz, czyli o tą rocznicę w Jerozolimie, w Yad Vashem. I dużo o tym pisano i dużo pisano też o tym, że nie było polskiego prezydenta. I tak to wyglądało. Na przykład w Le Figaro, centroprawicowa gazeta francuska, gdzie było 6 stron wczoraj poświęconych rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Na 5 stronie, a na całej stronie był list polskiego prezydenta Andrzeja Dudy. Był też i ten list, który wspominał o historii, taki bardzo piękny zresztą list, który polecam wszystkim i który się ukazał też w niemieckim Die Welt i w amerykańskim Washington Post. Był też artykuł nawet wcześniej, bo był w środę w Le Figaro, który tłumaczył powody, dla których nie będzie Andrzeja Dudy w Jerozolimie. W Le Figaro dość dziwnie było to przedstawione, zwłaszcza jak na centroprawicową gazetę, albo która za taką chodzi. Było to opisane jako wojna dwóch prawd historycznych między Rosją a Polską, czyli Andrzeja Dudy nie było, bo miał przemówić Władimir Putin, a Andrzej Duda nie miał takiej możliwości i tutaj było o tym, jak są wzajemne oskarżenia, jakby to było jakby równorzędne. Były też oczywiście artykuły o tym, jak antysemityzm rośnie we Francji w sposób zastraszający. Była podana taka liczba, że w 99 zgłoszono na policji 82 akty antysemickie we Francji. Dzisiaj to jest 10 razy tyle. Było przypomnienie takich różnych zbrodni popełnionych zresztą przez ludzi wychodzących z mniejszości muzułmańskiej na Żydach i o tym, jak islamolewica, takie słowo było używane w Le Figaro, powoduje, że nie interesujemy się prawdziwymi powodami tych aktów antysemickich. I mieliśmy też, a w Le Monde to było najbardziej takie zadziwiające. Le Monde uchodzi często w Polsce za taką gazetę, taką środka. Był taki czas w latach 80., kiedy przesunęła się trochę do centrum, czyli nie tak jak w latach 70., kiedy cieszyła się wejścia Czerwonych Khmerów w Phnom Penh, gdzie można było powiedzieć, że to była skrajnolewicowa gazeta, ale znowu poszła w tą stronę skrajnej lewicy i pisze o tym, jak w Polsce, zarówno w Polsce, jak i w Rosji, pisze się na nowo historia dla celów nacjonalistycznych, czyli też znak równości, dość zadziwiający, i który był powtarzany w różnych artykułach i też w Le Monde takie sformułowanie o też napięciach polsko-izraelskich, o ustawie WIPEN, którą przegłosowała, i tu cytuję, ultranacjonalistyczna większość w polskim parlamencie. Więc jak widać, dla lewicowych dziennikarzy Le Monde, każdy, kto ma poglądy troszeczkę konserwatywne, jest ultranacjonalistą, ale to Francuzów tutaj chyba nie dziwi już. I w zasadzie najbardziej taki uczciwy artykuł na temat tego, co się wydarzyło i dlaczego nie było Andrzeja Dudy w Jerozolimie, był w lewicowym Libération i to w dwóch artykułach. Jeden to przychodzi od AFP, czyli francuska agencja prasowa, która jest dość lewicowa też, ale która napisała dokładnie, dlaczego go nie było. Było o tym, że zorganizowało to spotkanie osoba bliska Putinowi, czyli pan Kantor. Także było to dokładnie opisane. I tutaj nie było znaku równości między retoryką rosyjską a polską, jeśli chodzi o historię. Było opisane, jak prezydent Putin próbuje wybielać zbrodnie ZSRR i jak przemilcza też sojusz radziecko-niemiecki z 1939. I też w tym artykule od AFP, który publikował tylko Libération, było o tym przypomnienie, jak Polska alarmowała świat o zbrodni, którą dokonywali naziści, niemieccy naziści w Polsce, czy Niemcy, bo to przecież nie tylko członkowie partii nazistowskiej, i o tym, jak świat zachodni nie bardzo zareagował na to, jak już w grudniu 1942 polski rząd na uchodźstwie próbował alarmować. I jest też wzmianka o sentymentach antypolskich w Izraelu, i o tym, że premier Netanyahu chyba chce sobie zdobyć poparcie rosyjskich Żydów w swoim kraju. Także tutaj w dwóch artykułach Libération było dość uczciwie. No, były też o tym, że w Polsce no, te wydarzenia w Jerozolimie to są odebrane jako konkurencja na rocznicy w Auschwitz, która się odbywa co roku, nie wiem, czy tak jest, no, ale tak Libération twierdzi. I znak równości między populistami dalej w Polsce i w Rosji, którzy piszą historię na nowo. Jednak było tak powiedziane, ale że to jednak bardziej wina Rosji i tych stwierdzeń grudniowych Putina.
Oliwier, tu byśmy postawili kropkę i byśmy wrócili później 9 do przeglądu, że jest taka możliwość.
Do 9 to może być ciężko może trochę, być... a może tylko 2-3 minuty, jeżeli
to jeszcze ostatnią informację.
Tak, to co w gazetach angielskich, tak w skrócie można powiedzieć, że w gazetach angielskich było tak dużo bardziej uczciwie. Telegraf mało o tym pisał i wczoraj i dzisiaj, tylko w bardzo wielkim skrócie pisał o tym, że nie było Andrzeja Dudy, ale w Guardian lewicowym to już nawet 9 stycznia pisali, że nie będzie go. W Times też pisali o tym, że tutaj przeważyły względy geopolityczne i to, że Izrael potrzebuje poparcia Rosji, żeby móc bombardować cele w Syrii i że dlatego nie chcieli się zgodzić, żeby Andrzej Duda przemówił w Jerozolimie.
Oliwier, był przegląd wydarzeń z prasy zagranicznej. Co piątek, ja dobrze pamiętam, o 8 rano. Czy to tak jest wyjątkowe? Co piątek? To nie jest wyjątkowe, to będziemy jeszcze mieli okazję, żeby się nagadać o tym, jak wygląda prasa, jak wygląda Polska w obiektywie prasy zagranicznej. Teraz bardzo dziękuję za przegląd prasy i do zobaczenia.
Dziękuję.
8:18. To teraz czas na chwilę autopromocji.
Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet jest Zbigniew Giżyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się.
Po przeglądzie prasy zagranicznej pan poseł czuje się jak ryba w wodzie, zwłaszcza francuskiej, bo francuskiej dyplomacji pan poseł i doktorat, i zdaje się habilitację, czy
tak,
ja...
zgadza się.
Nie przeceniłem pana posła, habilitację również o
też
dyplomacji.
O Francji. Też o Polakach we Francji i o tym, jak się ich życie tam kształtowało, ale to już w troszkę wcześniejszym okresie oczywiście, po II wojnie światowej.
To zanim dojdziemy do Francji, do dyplomacji, to jeszcze trochę naszego krajowego podwórka. Sąd Najwyższy broni prawa, to jedynka Gazety Wyborczej. Rzeczywiście Sąd Najwyższy wczoraj obronił prawo?
Moim zdaniem dzieje się bardzo zła rzecz, ponieważ Sąd Najwyższy traci resztki swojego autorytetu, nad czym ubolewam jako Polak, jako obywatel, jako ktoś, kto z troską patrzy na wymiar sprawiedliwości. Mamy trójpodział władzy w Polsce. Sądy są i powinny być niezawisłe. Podlegają tylko konstytucji i ustawom. Jeżeli sąd, i to Sąd Najwyższy, łamiąc ustawę o Sądzie Najwyższym, łamiąc przepisy konstytucji, próbuje w sposób nieuprawniony podejmować działania wkraczające w zakres władzy ustawodawczej, która tworzy prawo, któremu to prawu Sąd Najwyższy także podlega, bo sędziowie są niezawiśli, jak mówi konstytucja, a podlegają konstytucji i ustawom, to to jest ciężkie naruszenie zasady trójpodziału władzy.
Ale tylko taka konstatacja powinna ze sobą pociągnąć konsekwencje. Pociągnie?
Zobaczymy. Sytuacja jest trudna. Moim zdaniem to, co zrobił Sąd Najwyższy, w jakiejś mierze znaczy nie ma znaczenia od strony formalno-prawnej, bo tego typu decyzje są zupełnie nieuprawnione. To mniej więcej tak, jakbyśmy my tutaj w trzech albo wszyscy posłowie nagle postanowili panu redaktorowi przyznać tytuł naukowy profesora nauk medycznych. To choćby jednogłośna była decyzja Sejmu w tym zakresie, to bynajmniej wiedzy medycznej ani uprawnień panu redaktorowi by nie przybyło.
Ale poczułbym się lepiej.
Właśnie. I w ten sam sposób zachowuje się Sąd Najwyższy, próbując podejmować decyzje, które mają stwarzać wrażenie działań w majestacie prawa, a tymczasem są ciężkim jednak naruszeniem prawa.
Jaka będzie pozycja Zbigniewa Ziobry? Jaka jest pozycja Zbigniewa Ziobry po tym wyroku? Bo taki był częsty głos, że to jest wina obecnego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, że to pod tym kierownictwem reforma wymiaru sprawiedliwości utknęła w martwym punkcie.
No i to jest właśnie ten problem, że niektórzy sędziowie, w tym także ci zasiadający w Sądzie Najwyższym, postanowili zostać politykami. Mają takie prawo. Każdy ma prawo, jeżeli ma taką ochotę, zająć się polityką, ale w dwóch przypadkach, w przypadku żołnierzy zawodowych i czynnych aktywnie zawodowo sędziów, takiej działalności prowadzić nie można. Jeżeli żołnierz zawodowy chce zostać politykiem albo sędzia chce zostać politykiem, musi swoją misję w tym zawodzie zakończyć i dopiero wtedy może rozpocząć swoją aktywność polityczną. Jeżeli więc sędziowie próbują wchodzić w sferę polityczną, niestety sprzeniewierzają się swojej niezawisłości, co więcej, łamią wprost zapisy konstytucji, które stanowią, że nie można łączyć pracy jako sędzia z przynależnością do partii politycznych, z przynależnością do związków zawodowych, a nawet z aktywnością polityczną, która nie daje się pogodzić z pracą jako sędzia.
Jakie były odgłosy wczorajszych dyskusji? Było głosowanie, kiedy na salę sejmową doszła informacja, jaka jest treść orzeczenia Sądu Najwyższego. Potem były spotkania, kawy, herbaty, dyskusje. Jaki był ton tych dyskusji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
Ton jest oczywisty. Nie możemy pozwolić na to, że anarchizuje się życie polityczne i życie prawne w Polsce. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, w moim głębokim przekonaniu, mamy sytuację taką, że opozycyjny w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości obóz polityczny w Polsce, którego najsilniejszym elementem jest Platforma Obywatelska, on jest bardzo wielowątkowy i bardzo wielośrodowiskowy. Sędziowie, jak widać, też się do niego postanowili zapisać. Zresztą to, że pani sędzia Gelsdorf i wielu jej kolegów i koleżanek naradzali się w siedzibie Platformy Obywatelskiej, to jest taki symboliczny przypadek. Te zdjęcia pewnie już do końca funkcjonowania tych osób w sferze publicznej będą niestety pokazywały, jaki jest ich stosunek do niezależności sędziowskiej i do tego, że powinni być apolityczni. Otóż ten obóz polityczny, do którego ci sędziowie wczoraj już się formalnie zapisali, postanowił chyba za wszelką cenę podgrzać nastroje społeczne wokół tej sprawy, bo to jest jedyna rzecz, która ich łączy, tak na dobrą rzecz. Bo co łączy pana Zandberga z panem Giertychem? No chyba tylko ta rzecz, tak
niechęć
mi się wydaje.
Niechęć do Prawa i Sprawiedliwości.
Niechęć, a ponieważ nie ma innych zworników tej niechęci, bo różnią się absolutnie we wszystkim od gospodarki po stosunek do ideologii takiej lub innej, to tym elementem, który jest na tyle niezrozumiały dla przeciętnego często człowieka, jest jakiś wykreowany sztucznie spór o sądownictwo, gdzie próbuje się kosztem autorytetu polskiego wymiaru sprawiedliwości, który wymaga wspólnej naszej troski, o którą ja też apelowałem w ciągu ostatnich dni, ale bez jakiegoś specjalnego efektu, nad czym ubolewam, zwłaszcza bez efektu po tamtej stronie, bo żeby był dialog, to musi być chęć dialogu, a nie chęć pójścia na jeszcze większą konfrontację, a Sąd Najwyższy to niestety zrobił.
W studiu Zbigniew, profesor Zbigniew Bierzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, historyk, także historyk dyplomacji wczoraj i historia, ale chyba bardziej dyplomacja i tak naprawdę twarda geopolityka. Ujawniły się w Jerozolimie w Instytucie Yad Vashem. Spotkanie przemawiało 4 prezydentów i 1 premier, no w tym 1 wiceprezydent w tej czwórce, no ale to wiceprezydent USA, to jakby prezydent pełną gębą. Zanim dyplomacja, zanim geopolityka, to historia. Myśmy do tego momentu wojnę historyczną z Izraelem, z Rosją wygrali. Przepraszam, że Izraele też mieliśmy swoją wojnę historyczną z Izraelem z tego czasu.
To prawda. No, spory historyczne będziemy toczyć zawsze, bo każdy kraj, każdy naród ma pewną swoją narrację historyczną. Gdybyśmy tak się przyjrzeli nawet takim państwom, czy takim narodom jak Niemcy, które wydaje się, że w miarę pogodziły się ze swoją wersją historii i mówią, no tak, no niestety byliśmy tacy, a nie inni w czasie II wojny światowej.
Oficjalnie i formalnie.
To tak, to nawet i tam, jak popatrzymy na kinematografię, na różnego rodzaju produkcje filmowe, które relatywizują jednak te fakty, bo nikt nie lubi być zawsze tylko tym złym, tylko chciałby być chociaż trochę dobrym albo jakimś takim, no, który się trochę stanie.
No, jak się porówna w wypowiedzi Putina sprzed ostatnich 3-4 tygodni, całą tą kanonadę historyczną wobec Polski, a porównał się jego wystąpienie w Jerozolimie, to wygląda jakby spuścił stan.
Ale
no, ten Putin.
Powodów jest kilka.
Jakie?
Po pierwsze, ta jego kanonada, jak ją pan redaktor określił, ona była robiona na użytek wewnętrzny. Putin, któremu słabnie pozycja w Rosji, a swoją pozycję od początku, od 20 lat jak sprawuje tam władzę, buduje tylko wygrywanymi wojnami. Wojna z Czeczenią, wojna z Gruzją, wojna o Krym z Ukrainą. Jak już zabrakło wojen, które można toczyć realnie na jakichś tam frontach, to postanowi wywołać wojnę informacyjną z Polską. No tak.
Ale ta nie jest tak.
To nie interesuje Rosjan.
Łatwa do wykorzystania wewnętrznie.
Tak, dokładnie. W związku z tym wywołał wojnę informacyjną z Polską, bo Polska zawsze jest takim wielkim wyrzutem sumienia przeciętnego Rosjanina, bo to ci źli Polacy, którzy mogli być przez nas opanowani, ale niestety się wyzwolili, co więcej doprowadzili do tego, że to nasze wielkie imperium rosyjskie sprzed 100 lat dzisiaj się skurczyło do granic Rosji, która też jest spora, ale to już nie porównywanie mniejszych
krajów. Granica zachodnia jest chyba przed Piotrem Wielkim była tak
dokładnie
daleko,
tak,
na wschód posunięta.
Dokładnie tak. Co więcej, podobnie jest na Kaukazie, w innych miejscach. My nie zdajemy sobie sprawy, że to jest najmniejsza Rosja od naprawdę ponad 300 lat. I teraz, biorąc pod uwagę te wszystkie fakty, to uderzenie w Polskę miało mu pomóc poprawić swój wizerunek wewnątrz. Natomiast to, na co może sobie pozwolić Putin, będąc w Rosji, u siebie na swoim podwórku, to nawet jeżeli jedzie na ustawianą imprezę przez rosyjskiego oligarchę, który wykorzystuje różnego rodzaju wewnętrzne problemy i w Izraelu, polityczne zamieszanie, jakie tam jest, siłę, jaką tam mają Izraelici rosyjskiego pochodzenia, bo wielu z nich to nawet trudno by było nazwać Żydami, bo ta ich izraelskość była troszeczkę naciągana, bo chcieli się wyrwać z Rosji do lepszego świata. Z całą pewnością w Izraelu żyje się lepiej, bogaciej i przede wszystkim w spokoju, w miarę i wolności, a nie w Rosji, gdzie za chwilę Putin może cię zamknąć albo ci skonfiskować cały majątek jeszcze przy okazji. Także wykorzystując ten fakt, mógł tam się pogadać na arenie międzynarodowej, ale nawet w takich warunkach wiedział, że już różnego rodzaju bzdur, które przy okazji wojny informacyjnej wypowiadał w Rosji, tam wypowiedzieć nie może.
To jest powód, a z drugiej strony ta polityka ta tam się ujawniła, bo chyba każdy z przemawiających chciał z jednej strony oddać hołd ofiarom, swoją wersję historii przedstawić, a potem ugrać aktualny interes polityczny. Rosja chce powrotu G5, Iran i USA chcą ataku na Izrael, chcą ataku na Iran, to wszystko było widać i czuć.
Tak, to prawda, zwłaszcza, że tak generalnie rzecz biorąc, tam wypowiadali się w ogromnej większości wszyscy ci, którzy akurat, jeżeli chodzi o II wojnę światową, czy o w ogóle zagładę Żydów, mają trochę na sumieniu. Jedni mniej, drudzy więcej. Rosjanie mają całkiem sporo jako sojusznicy Hitlera do 1941 roku. Francuzi duzi kolaboranci to już w ogóle lepiej, gdyby się na te tematy nie wypowiadali. Tak na dobrą sprawę nawet i Amerykanie, którzy tam na wiele rzeczy przymykali oko, też utrudniali kwestie ewakuacji, wyjazdu Żydów z Europy spod dominacji niemieckiej. Tak czy inaczej, tak na dobrą sprawę, już nie mówiąc o krajach Europy Środkowo-Wschodniej, także tych z naszego kręgu politycznego, jedynie Polska na dobrą rzecz i Anglia ze względu na pewną specyfikę w tym zakresie ma czyste sumienie. Cała reszta to mogłaby tam się głównie zająć tym, żeby przeprosić za to, jak się zachowywali.
I takie kraje z nieczystym sumieniem piszą nam historię na nowo. Jeszcze na koniec naszej rozmowy to do dyplomacji bym się odwołał, bo czuć było, szczególnie w wypowiedzi Władimira Putina, tą chęć powrotu do świata wielobiegunowego, do świata, gdzie to mocarstwa z G5, czyli Chiny, Stany, Rosja, no i z Europy Francja plus Wielka Brytania układają świat globalny.
No, bo Putin chciałby znowu być liderem mocarstwa, a jest owszem liderem dużego kraju, ale kraju, który na arenie międzynarodowej jest coraz słabszy. Amerykanie są mocniejsi, Chińczycy są mocniejsi. Wiele krajów Europy Zachodniej, nawet Anglicy przy wszystkich swoich kłopotach są od Rosji mocniejsi. To frustruje Putina, bo on musi coś Rosjanom pokazać, a niestety pokazuje, że 20 lat jego rządów ani nie spowodowały wzrostu mocarstwowej pozycji Rosji, a to im obiecywał. Już nie mówiąc o tym, że nie zapewniły im lepszego życia, żyją w warunkach takich, w których w Europie Zachodniej czy w Polsce, gdyby tak ktoś rządził, dawno by doszło do przewrotu politycznego.
Tu stawiamy trzy kropki. Spotkamy się z panem profesorem, z panem posłem jeszcze nie jeden raz, pewno następny raz przy okazji przyjazdu do Polski prezydenta Francji i porozmawiamy sobie o relacjach dyplomatycznych polsko-francuskich. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, z przyjemnością. Kłaniam się.
Gościem Pragwen był Zbigniew Giżyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. 8:31 na zegarach. Za chwilę wracamy do studia, ale teraz odrobinę piosenki, muzyki państwu dam. Led Zeppelin.